Temat odcinka został wybrany w ramach akcji pomocy Ukrainie na grupie Wiewióry, fandomowej grupie wsparcia. O, potężny Setro! Wspaniały królu! Niezgładzalny! Kemrikaro, wielki władco Nehekary, królu królów, otwierający drogę, dzierżący boski płomień, karcący nomadów, wielki jednoczycielu, dowódco Złotego Legionu, ten poświęconego oblicza, przynoszący światło, ojcze sokołów, budowniczy miast, obrońco dwóch królestw, strażniku godzin, wybrańcze ptra, najwyższy ochmistrzu horyzontu, żeglarzu wspaniałej rzeki Witae, strażniku dwóch królestw, niekwestionowany, płodzący dziedziców, plago niewiernych, karmiący padliną, pierwszy z Doliny Grobów, jadący świętym rydwanem, pogromco szkodników, czempionie areny śmierci, potężny lwie nieskończonej pustyni, cesarzu ruchomych piasków, dzierżący berło, wielki sokole niebios, arcysułtanie Atalan, budzicielu Hierotytana, monarcho niebios, majestatyczny imperatorze ruchomych piasków, czempionie bogów pustyni, łamiący ogrowe klany, budowniczy wielkiej piramidy, terrorze żywych, mistrzu nieskończonego horyzontu, mistrzu nekropolii, odbierający dusze, tyranie głupców, dzierżący święty miecz Ptra, potomku Usiriana, potomku Neheka, wielki łowco koszmarów, strażniku królewskiego Heratu, założycielu kultu śmierci, wyganiający wielkiego Hierofantę, wielki lordzie admirale flot śmierci, strażniku Doliny Grobowców, poskramiaczu króla Lisza, nieżyjący lordzie Szakalu, odrzucający królową wojowniczkę, woźnico Rydwanu Bogów, ten, który nie służy, zabójco Reditrów, oczyszczający skarabeusze, uwielbiony Usiriana, grający w wielką grę, wyzwolicielu życia, lordzie piasku, poskramiaczu skorpionów, imperatorze wydm, wieczny suwerenie kemryjskich legionów, seneszalu wspaniałej pustyni piasku, przeklinający żywych, regencie wschodnich gór, strażniku wiecznej nekropolii, heroldzie wszystkich heroldów, wzywający gorzki wiatr, poskramiaczu bogów, panie rzeki Mortis, strażniku umarłych, wielki strażniku obelisków, diakonie rzeki popiołu, spóźniony ze zbudzonych, generale wspaniałego szkieletu, przywołujący burze piaskowe, mistrzu wszystkich nekroteków, książę pyłu, tyranie Arabii, kacie zielonoskórych, zabójco czempionów fałszywego boga, tyranie złotych wydm, złoty lordzie kości, mszczący umarłych, władco padliny, wielki strażniku ziemi Neheka, rozrywający więzy diaw i wiele, wiele innych.
No, dobra, to skoro formalności już mamy za sobą, panie i panowie, wszechpotężny Setra, cholera, wspaniały królu, niezgładzalny, Kemrikaro, ja jestem Refur, to jest kanał Narrator, ty natomiast...
Zostań na chwilę i posłuchaj.
O królu wojowniku, którego legenda jest starsza niż ta Sigmara. O władcy pustynnego imperium, na rozkaz którego naród Kemri wytoczył bój samej śmierci. O tyranie, który dwa razy podniósł swój lud z kolan. Posłuchajcie o Setrze.
Na długo przed zjednoczeniem plemion barbarzyńców, które stanie się początkiem imperium, daleko na południe od ziem Bretonii czy Kislewa, w gorącej Nehekarze istniało państwo Kemri. Mamy XXV wiek przed koronacją Sigmara. W królewskim rodzie na świat przychodzi dziedzic tronu, Setra. Dzieciństwo przeżyje on w czasach, gdy ojczyzna będzie miała daleko za sobą lata świetności. Ziemia trawiona była wtedy przez suszę, głód, choroby i wojny. Jako syn władcy, Setra od najmłodszych lat wykazuje się ogromną arogancją i próżnością. Pomiędzy ludźmi mówi się ściszonymi głosami, że wyrośnie on na tyrana. Z czasem okaże się to prawdą. Faktem jest jednak, że głęboko w środku nosi on w sobie również jasno określone wartości, a najważniejszym spośród nich jest przywrócenie dawnej potęgi Imperium Khemri. Setra w ciągu swojego życia okaże się człowiekiem mądrym i oczytanym, lecz również doświadczonym wojownikiem, który lata młodości odsłuży jako dowódca khemrijskich legionów.
Setra jest również świadomy tego, żeby zawładnąć umysłami swoich poddanych, musi również przekonać ich, że bogowie są po jego stronie.
Gdy ostatecznie przejmuje on władzę po ojcu, wznosi i odnawia wiele wspaniałych świątyń, które jego poprzednicy zapuścili. Poślubi on również księżniczkę Hatshepsutrę, kapłankę z nieodległej Lami, dając początek tradycji, wedle której władcy Khemri za swe żony brali właśnie damy z tamtych ziem. Bezsprzecznie oddany bogom, w pierwszą rocznicę swojej koronacji Setra udaje się do najwyższej świątyni Khemri, by wznieść oficjalne błaganie wobec bogów pustyni, by ci przywrócili podupadłe imperium do jego dawnej chwały. Błaganie nie było jednak gołosłowne, gdyż wraz z nim Setra złożył ofiarę ze swoich potomków. Bogowie zaś, nasyceni królewską krwią, wysłuchali jego prośby. Niedługo po tym wielka rzeka wylała ze swoich brzegów, płynąc wartkim potokiem, który odżywił ziemię, pozwalając nakarmić ludzi i wyleczyć chorych.
Zaiste, nie pozostawiało żadnej wątpliwości, że Setra jest wybrańcem bogów. Dlatego też okrzyknął się pierwszym królem kapłanem Nehekary, a był to dopiero początek jego historii.
Prowadząc wyleczony naród, Setra okazał się taktycznym geniuszem, zdolnym, by podbić okoliczne królestwa i zjednoczyć Nehekarę pod swoim rządem. W ciągu krótkiego czasu wcielił okoliczne ziemie do swojego królestwa, miażdżąc wszystkich, którzy mu się postawili. To jednak ciągle było za mało dla Setry. Po zjednoczeniu Nehekary jego uwaga skupiła się na odległych krainach, dlatego też włożył wiele pracy i funduszy we flotę, by ta ruszyła na odległe wyprawy, zwożąc do domu bogactwo i niewolników. Flota Setry miała ponoć dotrzeć aż do wybrzeży Lustrii. Khemri w ten sposób osiągnęło Złoty Wiek, wypełniony chwałą i sławą, choć wydarzyło się to pod tyranią władcy, władniętego snem o potędze. Życie w Imperium Setry wypełnione było luksusem i dobrobytem tak długo, jak obywatel gotów był spełnić każdą zachciankę władcy.
Pomimo tego jednak władca Imperium dalej był niezadowolony.
Wedle legendy, gdy wybił 40 rok panowania władcy, Setra stanął na jednym ze szczytów Gór Czarnych, podziwiając swoje Imperium sięgające aż po horyzont. Gdy jednak odwrócił się, by spojrzeć na drugą stronę gór, wbijając swój wzrok w ziemię jego sąsiadów, których jeszcze nie podbił, zawładnął nim gniew. Z jego ust wydobył się zwierzęcy ryk, kiedy to zdał sobie sprawę, że jedno życie to za mało, by był w stanie spełnić swoje ambicje o podboju świata, a wszak już teraz czuł, że nie jest taki silny jak kiedyś. Wciąż pozostawał jeden wróg, którego nie mógł od tak zwyciężyć w bitwie, a była nim śmierć. W akcie pychy poprzysiągł on, że żaden grób go nie posiądzie. Tak też, kiedy zszedł z gór, w ruch ruszył pomysł, który narodził się w jego głowie. Plan, który na zawsze miał odmienić losy Nehekary. Najpotężniejsi i najmądrzejsi magowie i kapłani mieli nie spocząć, póki nie odnaleziony zostanie sposób, by Setra pokonał śmierć. Z jego rozkazu powstał legendarny khemryjski kult umarłych. Poprzez tajemne rytuały i ekspedycje w odległe miejsca, kult odkrył wiele sposobów, by przedłużyć życie. To oni opracowali metody mumifikacji, to oni zaczęli eksperymentować nad umiejętnością władania wiatrami magii, przez co przez wiele lat magicznie przedłużali życie Setry, jednak swojego zadania ostatecznie nie dopełnili. Nieśmiertelność leżała poza ich zasięgiem. Po 150 latach przedłużanych rządów, Setra u kresu swego życia zostanie poddany magicznym rytuałom, mającym na celu sprawić, że władca obudzi się wtedy, gdy kult odkryje tajemnicę nieśmiertelności. Jego ciało na czele wielkiej armii zamknięte zostanie w sarkofagu, on zaś znajdzie swe miejsce w wielkiej białej piramidzie, górującej nad Khemri, wybudowanej właśnie na tę potrzebę.
Byle kronikarzy, takie miały być jego ostatnie słowa.
Chwała stojącym przede mną wspaniałym strażnikom grobowca, którzy to całą wieczność będą pełnili straż nad mym grobowcem. Oto ja, Setra, pan i pierwszy król kapłan Khemri, przebudzę się, by przewodzić wam w raju, który na nas oczekuje. Chwała Ushabt i Sfinksom, które to klękają przed monumentami króla. Chwała dowódcom mego legionu wojowników, którzy to poprowadzą wasze regimenty, by dołączyły do mnie w wieczności. Niechaj powietrze wypełni się waszą czcią. Widok waszych sztandarów cieszy tak mnie, jak i bogów. Ujrzyjcie, jak światło Ptra je oświetla. Zapamiętajcie ten blask i ponieście go ze sobą, gdy będziecie wkraczać w mroki grobowca. Nie obawiajcie się tego, czego musimy dokonać. Myślcie jedynie o chwale, która oczekuje mnie wraz z wielkim przebudzeniem. Czekają na nas wielkie czyny, wrogowie do podbicia i boje, które nas uradują. Tak o więc, jako jest zapisane, tako będzie dokonane. Oto moje słowa, słowa Setry. I niech nikt nie waży się sprzeciwiać mojej woli.
Po umarłym władcy na tronie zasiądzie jego syn, Ahtaf I. Rządy nowego króla jednak okażą się początkiem upadku tego, co Setra zbudował za życia.
Wieki później, bo po ponad 1000 lat, w efekcie machinacji czarnoksiężnika nekromanty Nagasha, na Nehekare rzucone zostanie potężne zaklęcie, budzące umarłych, by ci spełnili wolę maga. Nagash jednak nie dożyje, by ujrzeć owoce swoich czynów. Zostanie zgładzony przez swoje ówczesne Nemezis, Alkadizara Zdobywcę. Przez to też armia umarłych zwłok nie pozna woli swojego władcy. Z piramid i piasków pustyni powstaną rzesze zmarłych, a pośród nich powstaną i zmumifikowani następcy Setry. Królowie i lordowie opuszczą swoje grobowce, kierowani ich własną złą wolą i ambicją. Każdy chętny, by poprowadzić podległemu armię szkieletów, by odzyskać władzę, którą dzierżyli za życia.
Ciężko się dziwić, że gdy powróciło tylu pretendentów do tronu, który pozostawił za sobą Alkadizar, wielki hierofanta Kateb, ówczesny przewodniczący wielkiego kurtu grobowego, uznał, że trzeba zaprowadzić porządek rękoma najwyższego z władców.
Zaklęcie Nagasha odbiło się od magicznych symboli broniących Białą Piramidę. Setra pozostał głuchy na zew Nagasha. Minęło wiele dni walk pomiędzy ożywionymi królami, nim Kateb dał radę wkroczyć do piramidy i wybudzić Setrę z jego snu za pomocą wiedzy kultu zebranej przez wieki badań. Ożywiony na nowo, wypełniony gniewem, Setra podjął się zwalczenia tego nowego zagrożenia dla Khemri. Opuścił on Białą Piramidę razem ze swoją ożywioną armią i poprowadził siły Khemri, by zagonić ożywionych władców i ich świty z powrotem do grobowców. Gdy długie i przerażające walki pomiędzy umarłymi się zakończyły, Setra zebrał kapłanów liczów kultu umarłych, by ci opowiedzieli mu, co się stało z jego utopią. Obudził się on bowiem nie w obiecanym raju, lecz pośród ruin dawnej chwały, w imperium ograbionym z ziemi, splendoru i bogactw. Gdy Setra zaś wysłuchał opowieści i wymówek, wypełniony wściekłością, postanowił, że nie spocznie, póki nie odbuduje tego, co zbudował za życia. Tak też wkroczył on na tron Alkadizara i ponownie rozpoczął krwawy proces unifikacji swojego imperium. W ten właśnie sposób rozpoczyna się projekt nieżycia Setry. Wielka odbudowa. Historia powrotu Setry na tron Nehekary od pierwszych dni wypełniona jest przelaną krwią i gniewem. Nie od parady nosi on w końcu tytuł Kata Zielonoskórych.
Zabójca czempionów fałszywego boga, tyran złotych wydm, złoty lord
Gdyż zagrożenie z ich strony nigdy się nie kończy. Orkowi watażkowie zmieniają się tak często jak fazy księżyca. Stanowią oni nieskończoną falę, nawracające niebezpieczeństwo, lecz dla istoty wiecznej, takiej jak Setra, jest to cykliczne wydarzenie na równi z wylewaniem rzeki Mortis. Setra jednak w swojej długiej historii odbudowy nie walczył jedynie z zielonoskórymi. Znaną opowieścią jest choćby ta, wedle której na 151 lat przed koronacją Sigmara Setra ściera się z najeźdźcami z północy. Zajęci plądrowaniem wybrzeża Nehekary, armia Walgara Rzeźnika za późno zauważy, że niebo zasłonięte zostanie salwą strzał.
Następuje wielka bitwa pomiędzy mutantami, norskanami i demonami, a wielkimi wojskami Setry.
Setra wygrywa bitwę, lecz przegrywa bezpośrednią potyczkę z norskańskim watażką. Korona Nehekary upada na ziemię. Rozszarpany ciosami przeklętego topora, Setra rozpada się na chmarę żuków, które następnie pożerają Walgara żywcem.
Z potyczki ujdzie jedynie 12 Norskanów, wzbogaconych przez skarby pustyni, jak również sławę tych, którzy zgładzili niezgładzalnego.
Każdy z nich stanie się czempionem i ulubieńcem bogów chaosu. Wielu z nich stanie na czele nowych norskańskich band i wiosek, szczególne względy zaś przypadną Kagulowi Krwawej Pięści, prawej ręce Walgara, który to, uciekając z pola bitwy, podniesie z ziemi bezcenny artefakt – Koronę Królów.
Czy Setra nie miał być przypadkiem nieśmiertelnym władcą Nehekary? Otóż był.
10 lat zajmie Setrze powrót do pełni sił w swoim sarkofagu, a kiedy go opuści, poprzysięgnie zemstę. Setra wybudza swoich uśpionych następców, następnie rusza na północ na czele wielkiej ożywionej armii i nie powróci do Khemri, nim nie dokona się jego zemsta. Wyruszy na północ, by spłacić swój dług.
Ten czyn zajmie mu 5 lat. 5 lat plądrowania, mordowania i terroryzowania narodu norski. Tysiące istnień w zapłacie za jeden wybryk. Taka jest bowiem sprawiedliwość Setry.
Ostatnim z dwunastki był Kagul Krwawa Pięść. Będąc w posiadaniu korony Khemri, zebrał wokół siebie ogromną hordę wojowników i wykręconych stworów. Czymże jednak było to dla ożywionej armii Nehekary? Jedynie przeszkodą na drodze do chwały. Jego zgubą okazał się Apopas, przeklęty lord Skarabeuszy, który to pośród bitewnej zawieruchy zaniósł duszę Kagula prosto do zaświatów na wieczne potępienie. Bez swojego wodza, armia Kagula w ciągu 2 dni została w pełni rozgromiona przez khemryjskie legiony. Odpłaciwszy Norskanom oraz zasiewając pośród nich strach przed swym imieniem, Setra powrócił do swych ziem, gdzie przy nieskończonej fali zagrożenia ze strony zielonoskórej plagi oraz okazjonalnych głupców skuszonych obietnicami skarbów pustyni, największy wróg jego nieżycia miał dopiero powrócić. W 40 roku przed koronacją Sigmara Nagash powraca do świata żywych, by upomnieć się o to, co jego. Na czele nieskończonej armii nieumarłych wyrusza on, by utorować sobie drogę do czarnej piramidy znajdującej się w sercu Khemri. Setra zaś, znając zagrożenie ze strony pierwszego nekromanty, pod swoją komendą zbierze dawniej wygnanych, uśpionych królów grobowców, by przegonić Nagasha z powrotem do Nagashizar. W ten oto sposób wkroczymy w długi, długi okres potyczek odbywających się pomiędzy atakującymi siłami Nagasha, dowodzonymi przez Arkana Czarnego, a Setrą, stojącym strażą nad swoimi ziemiami.
I warto tu podkreślić, że większość z tych potyczek kończyła się impasem. Podczas gdy nieskończona armia nieumarłych stanowiła sobą apokaliptyczne wręcz zagrożenie, tak taktyczny umysł Setry wielokrotnie ratował sytuację. Ba, nawet przez parę lat Arkan przeszedł na stronę Setry.
W roku 666 Setra podejmuje wielką walkę z demonicznymi siłami, niechętnie łącząc swoje armie z tymi należącymi do wysokich elfów z Ultuanu. W roku 1175 zaś dojdzie do morskiej potyczki między Nehekarą a Bretonią pod dowództwem Henry'ego Lamorta, którą Setra przegra.
Co zabawne, 100 lat później rodzinny grobowiec Lamort zostanie splądrowany, ciało zaginie, a armia Setry dostanie nowego admirała floty.
Przychodzi rok 2521. Podczas gdy Karl Franz wraz z Imperium odpiera burzę chaosu, Setra nie próżnuje, wydając swoją własną kampanię wojenną. Przewodząc rzeszą nieumarłych, wyrusza on na północny wschód, by ostatecznie pokonać żyjące tam pośród bagien stada zielonoskórych, jak i ludzkich osadników złych ziem. Setra nie robi jednak tego tylko z pobudek podboju. W drodze nad Kwaśne Morze kapłani Setry wkraczają do odbitych z rąk wrogów grobowców, zwiększając jedynie siły Khemri. Setra trafia ostatecznie do swego celu. Stając naprzeciw cytadeli Nagashizar, dawnej siedzibie Nagasha, wytacza on wyzwanie komukolwiek, kto aktualnie ją okupuje. Oto bowiem czarna piramida od jakiegoś czasu pulsuje złą energią, skazując lud Khemri na cierpienie. Odpowiada mu jednak jedynie cisza. Niezadowolony wznosi posterunek ostrzegawczy w tym rejonie. Powróciwszy do domu z wyprawy w roku 2522, Setra uzna, że wielka odbudowa Imperium wreszcie dobiegła końca. przyjdzie czas, by położył on swoje łapy na nowych ziemiach, leżących na zachód i wschód od Nehekary. Ambicja Setry jednak nie będzie miała okazji się wypełnić. Nim minie długo czasu, a wyruszy on na podbój, do jego martwych uszu zdąży dotrzeć wieść o powrocie Nagasha do świata żywych.
Co oznaczać będzie tylko jedno. Początek końca świata. Jednak historia wyrównania rachunków pomiędzy Nagashem a Setrą stanowi materiał na jeden cały nowy odcinek. Kończąc,
należy wspomnieć o tym, że Setra, pomimo iż jego największym atutem zawsze był taktyczny umysł, tak stanowi on sobą również ogromne zagrożenie w bezpośredniej walce. W toku swego podboju wszedł on w posiadanie wielu artefaktów i relikwii. W większości bitew można go dojrzeć w Rydwanie przymierzającym pole bitwy, zaprzęgniętym w 4 nieumarłe konie. Sam Rydwan jest pobłogosławiony przez bogów Nehekary, a jego koła wręcz ociekają energią magii pustyni. Na swych umarłych skroniach nosi koronę, która nosi w sobie elementy koron podbitych przez niego narodów, co samo w sobie stanowi groźbę. W dłoni dzierży on błogosławione ostrze boga słońca Ptra, które to błyszczy się słonecznym blaskiem, zdolnym oślepić wroga, jak również rozżarzone jest przez słoneczny gorąc. Setra na swych szatach nosi również świętą broszę Usiriana, boga śmierci, która to ma posiadać moc zdolną ochraniać swego właściciela.
To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Was na grupę Wiewióry na Facebooku, gdzie bardzo często odbywają się fantastyczne akcje, które zawsze mają jeden cel. Pomoc. Do usłyszenia. Cześć!